Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, kłaniamy się Państwu pięknie. Dzisiaj bardzo ciekawy, głośny temat. A może powinnam użyć określenia dźwięczny temat. Miasto można oglądać, jego architekturę, ulice, place, detale. Można też czytać o mieście w dokumentach, kronikach, archiwach, ale można je także usłyszeć. Bo każde miasto przecież ma swój ton, ma swój rytm, tempo, brzmienie, zmienne w czasie, zależne od epoki, technologii i też codziennych przyzwyczajeń jego mieszkańców. I o tym, jak brzmi Poznań dziś, jak mógł brzmieć kilkaset lat temu, porozmawiam z redaktorem naczelnym Kroniki Miasta Poznania, panem profesorem Przemysławem Matusikiem, którego serdecznie witam. Dzień dobry.
Bardzo mi miło. Pozdrawiam panią, pozdrawiam państwa.
Panie profesorze, no nie ukrywamy, że pretekstem do tego spotkania był najnowszy, czy jest najnowszy numer kroniki zatytułowany Dźwięki Miasta. To jest wydanie wyjątkowe, bo też pierwszy raz w historii tego zasłużonego dla Poznania periodyku mamy spojrzenie na przestrzeń miejską. Właśnie nie poprzez obraz, tekst, ale przez dźwięk. Skąd zatem pomysł, by historię miasta opowiedzieć dźwiękiem?
Charakterystyczne jest to, że mówiła pani o spojrzeniu na miasto. Tak. Ponieważ...
Bo to jest naturalne.
Bo to jest naturalne, bo wydaje nam się, że przede wszystkim postrzegamy nasz świat wzrokiem, obrazami. Natomiast no, tym drugim niesłychanie ważnym zmysłem, który umożliwia nam orientację w mieście, jest w ogóle w świecie, w naszym życiu, w naszym normalnym, codziennym funkcjonowaniu, jest dźwięk. Jest ta fonosfera, jak to się uczenie mówi. Co do podjęcia tego tematu w naszej kronice, no muszę przyznać, że szliśmy tutaj w zgodzie z trendami czy tendencjami, które od jakiegoś czasu już funkcjonują w humanistyce. Bo oczywiście dźwiękami, tą sferą dźwiękową zawsze zajmowali się fizycy, akustycy, zajmowały się nauki ścisłe. Z drugiej strony bardzo szczególnym rodzajem dźwięku zajmowali się oczywiście muzykolodzy. Natomiast od jakiegoś czasu to chyba właśnie z tego środowiska muzykologicznego wyszedł taki oto pomysł, że należałoby zbadać w ogóle tę przestrzeń dźwiękową. Znowu przestrzeń dźwiękową, posługujemy się tego rodzaju metaforami. Przestrzeń dźwiękową, w której funkcjonujemy. Jak brzmi nasz świat i co z tego wynika? Także nasza polska nauka podjęła ten temat, polska humanistyka. Bo jak mówię, akustycy zajmowali się tym od bardzo dawna. I no, wyrazem tego jest już w tej chwili no, szereg publikacji. Nasz poznański polonistyczny periodyk Teksty Drugie poświęcił jeden ze swoich tomów właśnie humanistycznym aspektom badania fonosfery w takim bardziej ogólnym wymiarze. Powstają prace doktorskie dotyczące fonosfery poszczególnych miast. Ostatnio wyszła taka książka dotycząca fonosfery XIX-wiecznej Warszawy. I my stwierdziliśmy, że w takim razie zmierzymy się z tym tematem i spróbujemy pokazać, przynajmniej zasygnalizować ten temat w odniesieniu do Poznania.
Czyli możemy powiedzieć, że ten najnowszy numer kroniki wpisuje się w coraz silniejszy nurt badań nad codziennością i takimi doświadczeniami zmysłowymi mieszkańców miasta.
Tak, tak byśmy chcieli i tak chyba się stało.
I tak
właśnie. Tak wyszło, zgodnie z naszą intencją. O tym aspekcie takim właśnie teoretycznym, jak właściwie humanistyka do tego podchodzi, traktuje pierwszy tekst z tej pierwszej części naszego numeru, napisany przez pana doktora Jarosława Jaworka, który poświęcił tej tematyce pracę doktorską bronioną na Wydziale Historii. No właśnie, no bo jak mówię, no humaniści coraz większym stopniu tym się zajmują. Ci najbardziej radykalni zwolennicy tych badań uważają, że w ogóle ta historia dźwiękowa, takie podejście do przeszłości, no w ogóle wywróci nasze rozumienie przeszłości. Ja myślę, że nie byłbym zwolennikiem aż tak radykalnej tezy. Natomiast z pewnością nasze rozumienie przeszłości wzbogaci. Na pewno pozwoli nam na skłonienie się do refleksji troszkę inaczej ukierunkowanej, z pewnością bogatszej niż do tej pory.
Na pewno jest to inne spojrzenie na historię, bo też, panie profesorze, nie ukrywajmy, w podręcznikach do historii trudno znaleźć informacje o dźwiękach.
Chociaż one występują w sensie domyślnym, tak?
Tak.
No, że piszemy, że tam...
Musimy czytać między wierszami.
Ale wie pani, bo jeśli ktoś pisze, że akurat przejechała kolumna czołgów, no to my nie tylko te czołgi widzimy, ale my te czołgi gdzieś tam w naszej świadomości słyszymy. Więc dźwięki są domyślone. Czasami we wszystkich lasach historycznych one przecież występują, we wszystkich opracowaniach historycznych. Tak czy inaczej one gdzieś tam się pojawiają.
Mm-hmm, ale wiele dźwięków tych przebrzmiałych już nie jesteśmy w stanie ani odtworzyć, ani sobie nawet wyobrazić, bo nie ma już na przykład urządzeń domowych, nie ma przemysłu, nie ma maszyn parowych.
Tak, ale możemy stworzyć grupę rekonstrukcyjną. To modna kategoria ostatnio i bardzo dobrze.
Ale jest to cały czas spojrzenie współczesne, bo nie ma też i świadków
tak,
przecież
tak.
tego okresu.
To kiedyś rozmawiałem z moją szanowną koleżanką, panią profesorę Wondomańską, która też zajmuje się tymi tematami i ta rozmowa zeszła na bodajże trzecią księgę Iliady, kiedy jest mowa o tym, przywołuję ten przykład we wstępie. Kiedy tam dochodzi do starcia między Grekami i między Trojanami i Grecy walczyli w milczeniu, szli w milczeniu do tego boju, a Trojanie krzyczeli, wydawali takie okrzyki bojowe, jak lecące żurawie i pani profesor Domańska powiedziała tak, ale to już nie są te żurawie, które my znamy. To zawsze będzie jakieś słyszenie tych dźwięków przeszłości przez analogię, przez nasze współczesne doświadczenie. No właśnie. To badacze tej historii dźwiękowej bardzo chętnie odwołują się do tej kategorii nasłuchiwania przeszłości, słyszenia przeszłości, co no jest ładną metaforą, no ale oczywiście wiemy, że to jest tylko metafora.
Pan profesor przytoczył tutaj przykład z żurawiami, a ja tak się zastanawiam, jak kiedyś na przykład wyglądały targowiska. Jakie były te zawołania kupieckie.
A tak, no do tego to rzeczywiście nie dojdziemy. Zawołania, jaka była w ogóle melodia języka, melodia mowy, bo to się zmienia, to w naszych uszach to się zmienia. Inaczej brzmi Poznańska ulica dzisiaj,
tak.
A inaczej brzmiała Poznańska ulica, nie wiem, 30-40 lat temu. To jest... A co dopiero kilkaset lat temu. Do tego już nie dojdziemy. Do tego nie jesteśmy w stanie sobie odtworzyć. No możemy sobie wyobrazić, że dźwięki targowiska, no one były w jakiejś mierze podobne do tego, czego my doświadczamy na różnych targach, wyjąwszy oczywiście samochody i tam grające radio i tym podobne rzeczy, tam cała tej nowoczesna sfera dźwiękowa, która nas zewsząd atakuje, bo współczesny świat, nowoczesność jest bardzo głośna. Kiedyś ten świat był jednak zdecydowanie bardziej cichy, tak mi się wydaje przynajmniej, no ale poza tym, no to w jakiś sposób tego też doświadczamy. Stukot końskich kopyt, taki, chociaż ostatnio czytałem taki artykuł mówiący o deficytach szkolnych dzieci, które różnych rzeczy zupełnie nie rozumieją, nie wiedzą, jak się przewraca kartki w książce i co kiedyś brzmiało zupełnie anegdotycznie. Także być może to najmłodsze pokolenie w tej chwili też miałoby kłopot z rejestracją czy odtworzeniem sobie tego rodzaju sfery dźwiękowej.
A mówimy przecież tutaj o dźwiękach dla nas oczywistych.
Oczywistych, prawda? Takich, no, z którymi się spotykaliśmy, które są nam doskonale znane.
Tak. Tak się zastanawiam, jak mógł brzmieć Poznań w XVI, XVIII wieku. Kiedy nie było tego hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego, przemysłowego. Ale tak jak pan profesor powiedział, to wcale nie było ciche miasto. Gdybyśmy mieli stworzyć taką pocztówkę dźwiękową, no to pewne charakterystyczne dla danej epoki dźwięki by się tam pojawiły.
Tak, przy czym to też byłoby miasto, podobnie jak współcześnie. Ta sfera dźwiękowa tego dawnego Poznania byłaby oczywiście niejednorodna. Miała sfery takiego bardziej natężonych przestrzeni dźwięków i tych miejsc takiego większego wyciszenia. I oczywiście to też by się rozkładało w takim rytmie dnia. No wiadomo, noc jest cicha. Gdzieś tam rozlega się w pewnym momencie pianie koguta, które budzi miasto, no i wtedy to miasto zaczyna się ruszać, zaczyna żyć. Bo życie w dawnych wiekach wyznaczały też takie bardzo prozaiczne czynniki, jak na przykład światło, prawda? No jak nie ma światła, jest ciemno, no to nie pracujemy, śpimy, odpoczywamy, dopiero z świtem coś zaczyna się dziać, wstajemy, rozpalamy ogień w piecu, gotujemy strawę na śniadanie.
I mamy też dźwięki wtedy.
Wtedy są różne dźwięki, prawda, mieszanie tamtej kaszy łyżką, poganiamy jakiegoś, myślę, w tej chwili wyobrażam sobie jakiś warsztat rzemieślniczy, czyli mieszkanie rzemieślnika, no bo to było jedno połączone z drugim, ta gospodyni, która wstaje, która budzi tego najmłodszego ucznia po to, żeby jej przyniósł drewna i tam jej pomógł w tej kuchni. Później wstaje majster i coś się tam zaczyna się dziać i w pewnym momencie oni wszyscy schodzą, to znaczy ci mężczyźni schodzą do warsztatu, no i zaczynają tam te cholewy zelować i tak dalej. I rozpoczyna się normalny dzień pracy połączony z całą tą sferą dźwiękową, która z tym jest związana.
Czyli wcale nie było cicho? Nie było cicho. Nudno.
Tym bardziej, że to też ja usiłuję to w moim tekście, zaczynam właściwie od tego, że miasto jest z natury rzeczy było głośniejsze od wsi, no przynajmniej takie większe miasto jak Poznań, ponieważ miasto, w mieście były bruki. Zawsze starano się, że przynajmniej te najważniejsze ulice były wybrukowane, co powodowało, że ten wóz, który przejeżdżał sobie z tych niebrukowanych, piaskowych dróg, czy zabłoconych dróg, to jest słynne Polska, która jest krajem drogowego błota i tych wozów, które się zapadają tam. Mówiło się nawet o tym piątym żywiole polskim. No więc jak się wyjeżdżało z tego otoczenia miasta, ze wsi, z niemiejskiego otoczenia, wjeżdżało się do miasta, no to był ten efekt dźwiękowy, mianowicie tego turkotu kół na bruku. Mm-hmm. No, a później to już jechało się gdzieś w stronę rynku, no a na rynku, no to wiadomo, rajwach, to stragany, to ci rzemieślnicy, to ci szewcy, którzy tam na kopycie coś tam przybijają i tak dalej, i tak dalej.
Dobrze, panie profesorze, to teraz czas na muzykę i do rozmowy wrócimy za momencik.
Muzyka, piękne dźwięki.
It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides. Thank you.
Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Dzisiaj moim gościem jest profesor Przemysław Matusik, redaktor naczelny Kroniki Miasta Poznania. Rozmawiamy o najnowszym numerze, który jest poświęcony dźwiękom miasta. Panie profesorze, bo tutaj w trakcie naszej rozmowy pojawiło się takie określenie czy pojęcie dźwiękosfery.
Dźwiękosfera, czy też fonosfera, audiosfera. Są różne tematy, różne terminy, którymi usiłujemy to oddać. To jest, no właśnie, to musimy się posługiwać tymi metaforami.
Bo to jest cały katalog odgłosów, prawda?
Tak, to jest jakby suma wszystkich odgłosów, które w jakiejś określonej przestrzeni, w jakimś określonym czasie pojawiają się, występują, które ją w jakiś sposób definiują.
Tak.
A więc jeśli mówimy o dźwiękosferze miasta, no to określa nam przestrzennie, że jest to jakby zespół wszystkich dźwięków, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej, które w jakiś sposób tę przestrzeń charakteryzują.
Muszę panu powiedzieć, że podoba mi się określenie, jakim posługują się historycy dźwięku, czyli ucho epoki.
Tak.
Dzisiaj próbujemy opowiedzieć, jak dźwięczał Poznań. Jakie odgłosy pojawiały się w przestrzeni miejskiej. I wracając jeszcze do tego określenia związanego z dźwiękosferą, to możemy powiedzieć o tym, co w mieście było słyszalne, ale także o tym, co mieszkańcy uważali za ważne, prawda?
Tak,
uciążliwe, codzienne, tak. Albo wyjątkowe.
No właśnie, bo jest też taka charakterystyczna nasza przypadłość, że w pewnym, jeśli jakieś dźwięki nam spowszednieją, to przestajemy je słyszeć.
Tak, bo są dla nas naturalne.
Naturalne. To jest przypadek wszystkich osób, które mają mieszkania przy ulicach, przez które przejeżdżają tramwaje i dla każdego gościa, który musi tam się u nich zatrzymać, no jest to dotkliwe. Natomiast oni już przestają to słyszeć. I w ogóle bez oswojenia się z dźwiękami, bez pewnych naturalnych odruchów, jakimi my reagujemy na dźwięki, no nie bylibyśmy w stanie być może wszystkich dźwięków, które nas atakują, znieść. Być może no właśnie to, że pewne dźwięki przestajemy zauważać, co nie znaczy, że one nas nie oddziałują, no to pozwala nam na normalne funkcjonowanie. I no bo w ogóle dźwięki miejskie są bardzo niejednorodne, bo one po pierwsze to są dźwięki pochodzące z natury. A więc szum wiatru, a więc uderzenia deszczu, no to są tego rodzaju efekty dźwiękowe, które się pojawiają właściwie wszędzie, no w mieście w specyficzny sposób, no jest dużo płaskich powierzchni, w które ten deszcz może w sposób taki bardzo charakterystyczny uderzać. Po drugie jest to cała sfera dźwięków, które są wytwarzane, no, przez istoty żyjące, bo przecież nie tylko ludzi, ale zwłaszcza w dawnych wiekach. To są konie, to są różne zwierzęta, które się pojawiają w mieście, to są jakieś na obrzeżach miasta krowy, kozy, etc., słowiki czy kanarki hodowane w mieszkaniach.
Ale też jeszcze, panie profesorze, dźwięki, które porządkowały tę codzienność. Pan już mówił o tym porannym wstawaniu, ale jeszcze dzwony w kościołach.
Tak, kościelne dzwony były takim podstawowym, w dawnych wiekach były podstawowym dźwiękiem porządkującym rytm dnia. Z czasem pojawiają się też inne dźwięki, no bo instaluje się zegary. Te zegary biją, pojawiają się trębacze na wieżach ratuszowych, którzy w odpowiednim momencie trąbią. No i to też oczywiście, to jest istotnym regulatorem codziennego życia, istotnym wyznacznikiem codzienności miejskiej.
No i jeszcze pojawiały się przecież dźwięki, ludzkie głosy.
Ludzkie głosy, no oczywiście, to jest ten podstawowy. No ja myślę, że jeśli chodzi o te dźwięki wydawane przez ludzi, no to myślę, że w mieście tym to jest mowa, to są ludzkie głosy, nawoływania, ale także to, co się wiąże z przemieszczaniem, czyli stukot butów po bruku, na chodnikach, etc. No bo w ogóle te dźwięki związane z ruchem, one są najbardziej ekspansywne, to one jakby określają jakby tę naszą fonosferę, by użyć tego określenia.
Ktoś mógłby zapytać, po co badać dźwięki, które już nie istnieją w naszej przestrzeni współczesnej? No bo ta rekonstrukcja pozwala nam poznać dawne obyczaje i dawne rytmy życia mieszkańców, no właśnie chociażby Poznania.
Tak, no bo to jest inna odmiana pytania, po co w ogóle badać przeszłość? Tak? Jeśli badamy przeszłość, no to chcemy ją poznać kompleksowo, a jej częścią była właśnie ta sfera dźwiękowa, ten rytm. Mm-hmm. Rytm życia wyznaczany przez dźwięki, przez głośność, cichość, sfery hałasu, strefy ciszy. To określało codzienność naszych przodków, tak samo jak określa naszą codzienność.
Panie profesorze, bo pan pokusił się o taki bardzo ciekawy eksperyment, zapraszając do udziału w nim autorów artykułów, jakie pojawiły się w tym najnowszym wydaniu Kroniki Miasta Poznania. I zapytał pan swoich gości o ich miejsca dźwiękowe, ale w tym współczesnym Poznaniu. I tak naprawdę udało się prześwietlić chyba całą naszą mapę poznańską.
No, prawie. Też z pewnymi szczególnymi miejscami na tej mapie. Ale no, taka była właśnie intencja, żeby pokazać tę niejednorodność fonosfery Poznania, na której składa się właściwie szereg różnych fonosfer, tak byśmy mogli określić, bo inaczej brzmi Stary Rynek, inaczej brzmi Łazarz, inaczej brzmią wielkie blokowiska czy osiedla domów jednorodzinnych. To wszystko składa się, to suma tego tworzy tę wielką fonosferę miasta, no ale widać z tego, że ta przestrzeń dźwiękowa jest bardzo niejednorodna. To jest taki bardzo barwny kobierzec utkany z różnego typu dźwięków, mający swoją fakturę dźwiękową. Znowu posługuje się takimi tego rodzaju metaforami. Mm-hmm. No taka była nasza intencja. No wydaje mi się, że powiem może tak, że paru rzeczy nam się nie udało. Ta część kroniki byłaby jeszcze bogatsza, no ale zawsze to tak jest, że nie wszyscy autorzy mogą, nie wszyscy autorzy się zdecydują, żeby do nas napisać. Ale no to, co tutaj mamy, jest rzeczywiście bardzo ciekawe i też pokazuje nam różne sposoby mówienia o dźwiękach. Każdy z tych autorów ma pewien, używa jakiegoś trochę innego języka, żeby do tego się odnieść, żeby tę fonosferę miejsca, o którym pisze, mhm, opisać.
Każdy z nas, podejrzewam, że gdyby padło takie pytanie, to ma swoje doświadczenie z brzmieniem miasta. Panie profesorze, a pana taki cichy zakątek w Poznaniu, gdzie się znajduje?
Ja mieszkam w cichym zakątku właściwie, bo to jest Świerczewo. To jest południe miasta, to wielkie osiedle domów jednorodzinnych, na którym są takie momenty, w którym właściwie wydaje się, że w ogóle nic nie słychać.
A może pan się już przyzwyczaił do tego gwaru?
Tak, ale czasami, no to, bo przyzwyczajenie polega na tym, że ja pewnych dźwięków już nie słyszę w normalnym, mm-hmm, funkcjonowaniu. Czy przestają mi przeszkadzać. Ale na przykład jak, nie wiem, 3 tygodnie temu, gdzieś koło godziny 9 wieczorem wyszedłem wystawiać kubeł na śmieci przed, mm-hmm, mój dom. I wtedy, co mnie zaskoczyło, był taki moment całkowitej ciszy, który wtedy zapanował.
Niespotykane w mieście.
Zupełnie, no bo tam powinienem słychać tam jakieś samochody, które jeżdżą tam ulicą Opolską.
A tu nic.
A tutaj nic nie było słychać. I to trwało chwilę, i po czym usłyszałem jeden charakterystyczny dźwięk. Mianowicie gdzieś wysoko nad naszym osiedlem przelatywał klucz dzikich gęsi. I słychać było te gęsi, które nade mną wtedy w tej ciemności, zimowej ciemności przelatywały.
A potrafią zrobić duży hałas.
Tak. I to było bardzo, bardzo szczególne. Ale rzeczywiście u nas jest taki moment, kiedy właściwie nasze osiedle cichnie. I kiedy, no, nawet jeżeli nie ma wiatru, to nawet te nasze gałązki, listki naszych drzew, krzewów, które tak mile szumią, nawet one milkną. Wiosną oczywiście, no to zawsze tam to jest mnóstwo ptaków, które wtedy w maju, kwietniu, maju, nawet czerwcu ciągle ubarwiają nam tą dźwiękową sferę swoim śpiewem.
A tu już dotykamy poezji, panie profesorze.
No ale tak, no to jest część naszego życia przecież. Gołębie gruchające na promocji Kroniki Miasta Poznania. Podeszła do mnie pewna pani, powiedziała, czy jest w tej kronice coś na temat gruchania gołębi, ponieważ dla niej to jest podstawowy dźwięk miejski.
Rzeczywiście.
No właśnie, to z tym się można rzeczywiście zgodzić. Ale, no bo tak, bo te peryferyjne osiedla są szczególne, one mają szczególny charakter. Natomiast co jest ciekawe, to jest to, że w mieście, nawet jeżeli nie możemy mówić o jakiejś pełnej ciszy, to jest tak, że są jakieś takie enklawy, czy też są takie miejsca, w których następuje pewnego rodzaju wyciszenie. Bardzo ciekawy jest pod tym względem, zaskakujący dla mnie był tekst pana profesora Macieja Michalskiego, który mieszka na Łazarzu, przy rynku Łazarskim. I to jest dosłownie tam, nie wiem, 20 metrów od ulicy Głogowskiej. I okazuje się, że w tym miejscu tej Głogowskiej już nie słychać. Te tramwaje, które tam przecież bardzo intensywnie jeżdżą, tam jest przystanek tramwajowy, one właściwie nie oddziałują w taki sposób, jak ja mogłem to sobie wyobrazić. To było ciekawe doświadczenie, no pokazujące, to pokazują także inne teksty, które tutaj mamy. No właśnie tą niejednorodność tej sfery dźwiękowej miasta, że tutaj mamy bardzo wielki hałas, ale idziemy parę metrów dalej i to już nam się wycisza, przechodzimy przez jakąś bramę i nagle wchodzimy do jakiejś enklawy ciszy, jak na przykład na dziedziniec Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
który to jest zawsze inny świat.
Tak, to jest inny świat. To jest, wszyscy mają to wrażenie, że wchodzą tam z tej ulicy Mierzyńskiego i nagle znajdują się w jakimś innym, zupełnie innym świecie.
Panie profesorze, to za chwileczkę może zaprosimy naszych słuchaczy na taki spacer dźwiękowy. Proszę zostać z nami.
Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają w przestworza i spada. Czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kłyszą, sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą, póki nie przeminą, póki nie przeminą. A ja czekam i czekam i czekam i tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, więc ja czekam i czekam i czekam, tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, tylko tobie uwierzę.
Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Profesor Przemysław Matusik, dzisiaj w naszym magazynie kulturalnym wcale nie jesteśmy tacy cisi, bo dotykamy sfery związanej z dźwiękami miasta, ale tej sfery też i historycznej. Ale panie profesorze, tak jak się umawialiśmy, teraz chciałabym zaproponować naszym słuchaczom spacer dźwiękowy, bo to jest coraz bardziej popularna forma turystyki, przede wszystkim lokalnej. Czy pan był kiedyś na takim spacerze dźwiękowym w Poznaniu?
Nie, nie byłem, ale intrygująco o tym pisze jedna z naszych autorek, pani Magdalena Chomczyk. I wszystkich zachęcam do przeczytania tego tekstu, ponieważ on przede mną także odkrył pewną bardzo ciekawą sferę aktywności.
I to chyba dzięki tym spacerom powstała w Poznaniu fonomapa. To jest narzędzie, które dokumentuje współczesne brzmienie miasta.
To, czym się mówi w tym artykule, to jest ta aktywność wyrastająca z pewnej pasji, pewnego zainteresowania tą sferą. Natomiast oczywiście takie mapy dźwiękowe, ale mające taki bardzo utylitarny charakter, na bieżąco są wykonywane przez naszych akustyków z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam jest na Wydziale Fizyki i Astronomii jest Katedra Akustyki. I właśnie pani profesor Price z tej katedry ze swoim zespołem regularnie przygotowuje takie tak zwane mapy dźwiękowe Poznania, które służą rozpoznaniu tych przestrzeni, przede wszystkim najbardziej natężonego dźwięku, który zagraża naszemu zdrowiu. Ponieważ dźwięk jest traktowany we współczesnym myśleniu o mieście, jest traktowany także jako pewien rodzaj zanieczyszczenia. Jeśli on przekracza oczywiście pewne normy. I państwo akustycy, fizycy z naszego uniwersytetu robią takie, tego rodzaju opracowania, tego rodzaju raporty, które oczywiście ułatwiają władzom miejskim pewne rozstrzygnięcia w tej mierze, gdzie zbudować ekrany akustyczne, w jaki sposób wyciszyć na przykład ruch, co bardzo wiele osób tam irytuje, wyciszanie ruchu, ale w ogólnym rozrachunku to myślę, że to służy dobrze naszemu komfortowi naszego życia.
Ja jestem bardzo ciekawa, jaki próg tolerancji hałasu mieli nasi przodkowie.
Ja myślę, że mieli go zdecydowanie, był to próg zdecydowanie niższy, dlatego że oni też, jak już wspominałem, żyli w świecie, który w ogóle był bardziej cicho od tego naszego. Bo my w gruncie rzeczy, wstajemy rano i tam odpala się radio, odpala się telewizor.
Ekspres do kawy.
Tak, ekspres do kawy, te rozmaite urządzenia, to już jest, to już tam generuje jakieś dźwięki. Jeździmy rozmaitymi głośnymi pojazdami, które były wcześniej nieznane. I też, co jest bardzo charakterystyczne, że my żyjemy w wielkich miastach. Poznań, największa liczba mieszkańców Poznania, jak się oblicza gdzieś tam na przełomie XVI-XVII wieku, to było jakieś, powiedzmy z przesadą 25 tysięcy mieszkańców. My żyjemy w tej chwili w półmilionowym mieście. To sam ten fakt jest dla tej przestrzeni dźwiękowej bardzo znaczący.
Przecież każdy z nas generuje dźwięki, prawda?
Każdy z nas generuje dźwięki, to jest oczywiste. I te pojazdy, te tysiące pojazdów, które poruszają się w tym mieście. Chociażby też taki fenomen tej wszędzie atakującej nas, użyję tego określenia, muzyki. Kiedyś muzyka była czymś szczególnym. Była orkiestra, tak, która wychodziła i grała w czasie, nie wiem, procesji Bożego Ciała, czy przy różnych okazjach. Orkiestra miejska. Ci muzykanci obsługiwali i kościelne uroczystości, i uroczystości miejskie. To trzeba było w ten sposób zaaranżować, prawda? Natomiast dzisiaj wchodzimy do sklepu, wchodzimy do marketu, i tam po wszystkich świętych już lecą nam kolędy na pełen regulator. I to jest też coś takiego, z czym nasi przodkowie absolutnie nie byli obeznani.
A nie wiem, czy pan zauważył, panie profesorze, dopiero teraz pojawiła się muzyka w naszej audycji. A mówimy o dźwiękach od samego początku.
Tak, ponieważ chciałbym przeprosić wszystkich melomanów, bo muzyka to jest oczywiście bardzo szczególny rodzaj dźwięku. A te badania, o których mówimy, badania fonosfery miejskiej, one dotyczą raczej tej trywialnej sfery naszego otoczenia dźwiękowego, chociaż oczywiście muzyka musi w tym występować. I o tym bardzo ciekawie pisze pani profesor Alina Mądry w swoim artykule dotyczącym XVIII-wiecznego i XIX-wiecznego Poznania, który właśnie ten aspekt tej muzyki, która wkracza w przestrzeń miejską, tam jest bardzo, bardzo ciekawy sposób pokazany. Bo oczywiście muzyka była obecna w dawnych wiekach, tylko że ona była obecna w inny sposób. Znaczy, jeśli chciało się obcować z muzyką, to albo trzeba było zamówić sobie grajka, kapelę, orkiestrę, albo samemu to sobie zagrać czy zaśpiewać. Natomiast jak mówię, dzisiaj jest tak, od kiedy pojawiły się te nośniki dźwięków w końcu XIX wieku, te rozmaite gramofony, etc., od kiedy pojawiło się radio, to muzyka stała się takim stałym elementem naszej codzienności. Dla mnie jest to egzotyczne, bo ja nigdy nie potrafię tego robić, usiłowałem to robić, mianowicie na przykład, nie wiem, pisać coś, czy czytać coś, czy uczyć się czegoś przy muzyce. Ja tego nie potrafię, ja muszę mieć jednak ciszę. Są tacy, którzy twierdzą, że tylko w ten sposób funkcjonują, znaczy, że ta muzyka jest jakby niezbywalną częścią ich normalnego funkcjonowania.
No właśnie, i tak też się zastanawiam, czy ten współczesny hałas na pewno można traktować jako znak cywilizacyjnego rozwoju, a może bardziej jako wyzwanie dla jakości życia mieszkańców, na przykład Poznania.
To jest jedno i drugie, bo jak każda nowość ma swoje aspekty pozytywne i negatywne. I to, że ta cywilizacja, nasza nowoczesna cywilizacja, ta cywilizacja, która zrodziła się w XIX wieku, jest bardziej głośna, to wynika także z tego, że powstają wielkie miasta, że pojawiają się te nowoczesne środki komunikacji, przekazu dźwięków, etc. I to jest pozytywne. Tyle tylko, że kiedy się przekroczy pewną granicę, może to być zagrożeniem. Dlatego mówi się właśnie o tym zanieczyszczeniu dźwiękowym. Dźwięku jako o czymś takim jak zanieczyszczenie powietrza, czy śmieci na ulicach, czy zanieczyszczenie wody. Coś, co zagraża naszemu komfortowi, a nawet zdrowiu. Musimy sobie z tym jakoś poradzić. Ja wierzę w to, że to właśnie rozwój cywilizacji pozwala nam na niwelowanie rozmaitych negatywów, które są z nią związane.
Panie profesorze, czy poznawanie w taki sposób historii dźwiękowej swojego miasta ma nas nauczyć bardziej świadomego słuchania?
Także tak. Bo myślę, że nie powiedziałbym, że to jest główny cel tych badań, czy takiego podejścia do badania przeszłości. Natomiast uwrażliwienie nas na sferę dźwiękową, w której się poruszamy, w której żyjemy, jest dodatkowym czynnikiem bardzo pozytywnym tego rodzaju badań. Mm-hmm. Takie budzenie jakiejś nowej wrażliwości na jakość przestrzeni dźwiękowej, w której żyjemy, to jest, myślę, bardzo, bardzo pozytywne.
Tak sobie teraz pomyślałam, jak byśmy odnaleźli się w mieście, w którym zniknęłyby wszystkie dźwięki. Czy to jest w ogóle możliwe?
Nie jest to możliwe.
Nawet gdybyśmy milczeli?
Nie, to jest... Ktoś mi ostatnio mówił o tym, że w którymś, być może to właśnie o tych naszych akustyków, ale w jakimś instytucie badawczym poznańskim znajduje się takie specjalne pomieszczenie, które w sposób idealny wchłania dźwięk.
Tak.
I to jest podobno, jak tam człowiek wejdzie do tego pomieszczenia, to jest podobno nie do zniesienia. Tam można wytrzymać tylko kilka minut, bo tam się nie słyszy nawet swojego głosu. I to jest coś, to w ogóle dziwnie działa także na naszą fizjologię. My przestajemy jakoś orientować w tym świecie dźwiękowym. Podobno tam prowadzono jakieś badania z osobami niewidomymi. One w ogóle, to było dla nich zupełnie
traciły
przerażające.
Orientację.
Dlatego, że oni orientują się, te osoby orientują się przede wszystkim przez dźwięk. To jest dla nich podstawowy sposób orientowania się w świecie i to było przerażające doświadczenie. Także nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić świata bez dźwięku. Jest taki wiersz pewnego amerykańskiego poety, zwierzę, które wypiło dźwięk. I ono właśnie dotyczy takiego zjawiska, jakiegoś potwór, który wypija cały dźwięk ze świata i ten świat zamiera, on przestaje żyć, zostaje zahibernowany. Tam się nic nie dzieje. Ale na szczęście jest jakiś uśpiony świerszczyk, który się budzi i który wychodzi i zaczyna znowu dźwięczyć i to odczarowuje tę rzeczywistość. Więc nie ma świata bez dźwięku. To jest nasza rzeczywistość.
Czyli uważajmy, wysyłając życzenia gdzieś tam w kosmos, prosząc o to, by żyć w totalnej ciszy i w spokoju.
W spokoju to tak. Natomiast
w ciszy niekoniecznie.
W ciszy niekoniecznie. Niech to będzie cisza przyjazna.
Panie profesorze, w najnowszym wydaniu Kroniki Miasta Poznania przeczytać możemy o dzwonach, trąbach, dźwiękach średniowiecznego Poznania, o tym, że Poznań pełen był huku, grzechotu, pukania. To oczywiście odgłosy bitwy o Poznań w 1945 roku. Są też dźwięki poznańskiego czerwca 1956. Też troje poetów słucha miasta. Mogłabym tak tu wymieniać, spoglądając na spis treści, ale myślę, że pan profesor zrobi to lepiej.
Istotnie wydaje mi się, że zgromadziliśmy doborowy garnitur autorów, chociaż oczywiście, jak to zwykle w Kronice bywa, nie wszystkie tematy udało nam się poruszyć, no bo jest to niemożliwe. Natomiast myślę, że znakomitym wprowadzeniem do tej tematyki dźwięków dawnego Poznania jest artykuł pana profesora Tomasza Jurka, który opisuje na podstawie źródeł tę sferę dźwiękową Poznania staropolskiego, średniowiecznego, wczesno-nowożytnego. Niesłychanie ciekawą, tym bardziej, że tu znajdziemy informacje o właśnie wszystkich możliwych rodzajach dźwięków, które w tym Poznaniu się pojawiały. Zachęcam Państwa do przeczytania tego tekstu. Mamy dotknięcie tematyki Poznania XIX-wiecznego, nowoczesnego przełomu. Tworzy się nowoczesne, wielkie miasto. I co się z tym wiąże? To jest pojawienie się także tej fonosfery, zaczątków fonosfery, w której my żyjemy. Mamy także tematy bardziej monograficzne dotyczące pewnych zjawisk. Na przykład bardzo ciekawy artykuł, który dotyczy Sylwestra, przedwojennego Sylwestra. To zawsze nam się kojarzy z specyficzną przestrzenią dźwiękową, huki, trzaski, race, fajerwerki. To tak przed wojną tak nie do końca było, chociaż oczywiście obchodzono Sylwestra hucznie. Mamy dwa teksty, które dotyczą takiego przełomowego, szczególnego bardzo, jakim była wojna, okupacja i później walki o Poznań, no bardzo istotne, bo coś się zmienia. Przechodzą tutaj w 1939 roku Niemcy, o czym pisze pani doktor Sabina Haszyńska i coś się w tej sferze tutaj zmienia. To miasto zaczyna brzmieć inaczej. To jest bardzo ciekawe. No i oczywiście to traumatyczne doświadczenie walki o Poznań, to pan doktor Krzyżaniak tym się zajmuje, to też jest bardzo, bardzo istotne, no, pokazanie tego, że walka o Poznań wiązała się też z bardzo szczególną, dramatyczną właściwie, pojawienie się bardzo dramatycznej, takiej przejmującej sfery dźwiękowej, bardzo, bardzo głęboko odczuwanej przez tych, którzy tego doświadczyli. Także myślę, że chyba każdy będzie mógł znaleźć w tej kronice coś, co będzie go interesowało. No, istotny jest także artykuł, na co zwróciłbym uwagę, dwa artykuły właściwie dotyczące poznańskiego czerwca. To jest, bo poznański czerwiec, ten odgłos buntu, o czym pisze Piotr Grzelczak, to jest, no po pierwsze, to jest ten przemarsz robotników przez Poznań. Odgłos tysięcy drewnianych butów, które stukoczą na poznańskim bruku. To był pierwszy, bardzo taki zapamiętany przez wszystkich świadków, uczestników tych wydarzeń odgłos. To było coś bardzo przejmującego. To był znak tego, że Poznań obudził się, że coś szczególnego w tym momencie się dzieje. To było niezwykłe. I warto o tym wydarzeniu pamiętać. I to też zostało w jakiś sposób także przetworzone poetycko, o czym pisze profesor Ratajczak w swoim tekście. Zamysłem naszym było rzeczywiście stworzenie takiego obrazu, subiektywnego obrazu, subiektywnej mapy dźwiękowej współczesnego Poznania. I tutaj rzeczywiście starałem się zaprosić do tego numeru kroniki osoby, które mogą opisać nam różne dzielnice, różne miejsca, różne części naszego miasta, które mają bardzo specyficzną sferę dźwiękową, ale także przedstawiciele różnych instytucji. No, pani rektor, nie ma magnificencja, pani rektor Bogumiła Kaniewska pisze o tym, jak brzmi uniwersytet. Pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz pisze, jak brzmi urząd miejski. Może to dla państwa będzie bardzo ciekawe. Szum rady, z posiedzeń rady miejskiej, codziennego funkcjonowania, ale także jakieś bardzo szczególne odgłosy, które się z tym miejscem wiążą. Zachęcam państwa do przeczytania tego, bo wydaje mi się, że udało nam się stworzyć bardzo szczególne, ciekawe świadectwo tego, jak brzmi dzisiejszy Poznań.
Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Państwa zachęcamy do tego, byście sięgnęli, drodzy słuchacze, po najnowszy numer Kroniki Miasta Poznania. Czy my możemy już zapowiedzieć kolejne wydanie, panie profesorze?
Możemy zapowiedzieć. Zrobię to z wielką radością. Pierwszy numer Kroniki Miasta Poznania tegoroczny, bo to był ostatni zeszłoroczny, pierwszy numer tegoroczny będzie poświęcony postaci prezydenta Cyryla Ratajskiego. Myślę, że dla każdego poznaniaka będzie to numer niesłychanie atrakcyjny.
No to czekamy. A kiedy możemy się spodziewać?
Marzec to będzie chyba. To będzie ten moment, kiedy to odpalimy.
Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był pan profesor Przemysław Matusik, redaktor naczelny Kroniki Miasta Poznania.